I mam nadzieję, że mamy już połączenie z Wojciechem Konończukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, chociaż tak, już widzę pana dyrektora. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, pierwszy raz spotykamy się w tej formule, nie pierwszy raz na antenie Radia Wnet, ale pierwszy raz w formule też wideo, transmisji, którą nasi słuchacze, widzowie mogą oglądać też na kanale YouTube. Spotykamy się tydzień po tym, jak Ukrainę odwiedził premier Donald Tusk z roboczą wizytą. Tak się złożyło, że ta wizyta wypadła w czasie dwóch ważnych, też symbolicznych elementów w historii Polski i Ukrainy. Dla Polski to wybuch powstania styczniowego, dla Ukrainy Dzień Zjednoczenia, i ta wizyta oczywiście była przepełniona symbolami, ale symbole to jedno, a wymiar praktyczny to druga sprawa. Po tygodniu od tej wizyty, czy faktycznie możemy powiedzieć, że ta wizyta była czymś przełomowym, jak sugerował to Denys Szmyhal w czasie wspólnej konferencji prasowej? Czy są takie informacje, które by potwierdzały wyjątkowość tej wizyty?
Nie wiem, czy słowo przełomowe jest tak dobrym określeniem, natomiast na pewno była to wizyta, która trochę oczyściła atmosferę. Myślę, że dobrze się stało, że kilka dni przed wyjazdem premiera Tuska do Kijowa udało się znieść blokadę granicy, która w ostatnich dwóch ponad miesiącach była główną kością niezgody między Warszawą a Kijowem, z powodu tego, że generowała solidne straty dla handlu zagranicznego Ukrainy, ale także na przykład dla polskich inwestorów na Ukrainie, które tam mają swoje zakłady przemysłowe. Więc bardzo dobrze się stało, że przed tym wyjazdem premiera Rzeczpospolitej udało się ten problem rozwiązać i miejmy nadzieję, że on nie wróci, dlatego że to porozumienie z protestującymi, ono ma póki co charakter czasowy. Oni nie tyle wstrzymali protest, nie tyle z niego zrezygnowali, co go po prostu zawiesili. Myślę, że te fundamentalne interesy między Polską a Ukrainą, one są niezbędne, one były niezmienne i one będą niezmienne, więc tutaj się nic nie wydarzyło i nic się nie wydarzy, dlatego że mamy postępującą rosyjską agresję na Ukrainę, która w sposób automatyczny, naturalny zbliża Polskę i Ukrainę, ale też myślę, że jednym z takich pewnie niepublicznej części wizyty premiera Polski w Kijowie były rozmowy na temat tego, co się może wydarzyć na froncie w ciągu kolejnych kilku miesięcy. Wiemy, że procedowany jest w kongresie od wielu już miesięcy ten wielki pakiet wsparcia, bez którego jeśli on nie przejdzie, a póki co nic na to nie wskazuje, no to sytuacja na froncie może się znacząco dla Ukrainy pogorszyć, ze wszystkimi tego konsekwencjami także dla bezpieczeństwa państw naszego regionu. Więc to na pewno także była kwestia bezpieczeństwa, kwestia przyszłości tej wojny, to była jedna z najważniejszych tematów do dyskusji.
Wspomniał pan o tym elemencie związanym z granicą w kontekście relacji gospodarczych, handlowych. Polska oczekiwała, taki też głos był społeczny, oczekuje na specjalne preferencje albo przynajmniej uznanie naszej roli we wspieraniu Ukrainy w tym wymiarze ekonomicznym. Padły w czasie konferencji prasowej informacje dotyczące budowy autostrady i jakiegoś sposobu udziału Polski. Czy jest więcej informacji na ten temat? Czy Polska w jakiś sposób ekonomicznie będzie włączać się w odbudowę Ukrainy? Czy ma możliwość też właśnie korzystania ze specjalnych warunków przy tej okazji?
Nie wiem, czy państwo ukraińskie zdecyduje się, żeby komukolwiek specjalne warunki odbudowy czy udziału w odbudowie przyznawać. Nie mam takiego wrażenia, szczerze mówiąc. Temat autostrady z granicy do Lwowa jest czymś, co wraca od bardzo wielu lat. Tutaj widzimy pewną niemoc po stronie ukraińskiej. No też potwierdzałoby to, że kredyt przyznany przez Polskę w wysokości 100 milionów euro na infrastrukturę graniczną cały czas został wykorzystany przez stronę ukraińską. Mimo tego, że już to bardzo dużo czasu minęło. Więc widzimy, że nakład tego typu projekty, głównie ze względu na pewną niewydolność, nieefektywność administracji ukraińskiej, że one są po prostu niewykorzystane. Natomiast jest oczywiste, że polski biznes, polscy przedsiębiorcy mają ambicje, żeby uczestniczyć w odbudowie tej wielkiej Ukrainy, kiedy ona wreszcie nastąpi, bo też warto powiedzieć, że na tym etapie, kiedy mamy wojnę niezakończoną, to nie ma co liczyć na to, że dojdzie do przekazywania przez instytucje międzynarodowe czy biznes prywatny, różnego rodzaju fundusze inwestycyjne zachodnie, jakichś znaczących środków. Na tym etapie mamy raczej do czynienia z odbudową punktową, tak? Nie wiem, zniszczone budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale, mosty, te kluczowe odcinki dróg, więc tutaj wiemy, że już polscy przedsiębiorcy w niektórych z tych projektów uczestniczą. Więc to jest na pewno temat, który jest tematem ważnym w relacjach także polsko-ukraińskich. On na pewno będzie wracał.
Wspomniał Pan o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, o tych kwestiach dotyczących wojny. Tutaj też zostało to przełożone w językach naszych liderów na kwestie współpracy. Była mowa o tym, że Polska będzie udzieli dalej wsparcia w zakresie dostaw sprzętu, czy właściwie jakichś projektów militarnych. No właśnie, czy tylko dostawy, na jakiej zasadzie te dostawy mają się odbywać? Czy Polska ma przekazywać broń za darmo, czy może przełoży się to też na jakiś wymiar ekonomiczny? Taka deklaracja oficjalnie, jak rozumiem, nie padła, albo ja ją przegapiłem, ale nie ma takich deklaracji na kształt na przykład współpracy niemiecko-ukraińskiej nad wspólną produkcją militarną.
To musimy pamiętać, że jeśli chodzi o kwestię dostaw uzbrojenia, pomocy wojskowej dla Ukrainy ze strony naszego kraju, to temat jest no, niepubliczny. Tak? Znaczy my nie wiemy, co dokładnie, w jakich ilościach Polska dostarczyła Ukrainie po 24 lutego 2022 roku. Nie wiem, jakie to było wartości, dlatego że to jest po prostu tajemnica wojskowa. Wiemy, że premier Tusk zadeklarował w Kijowie, co też media ukraińskie zauważyły i wybiły, nowy pakiet wsparcia wojskowego Polski dla Ukrainy. Nie wiemy, co się znajdzie w jego wnętrzu, tak, jakie są szczegóły. Natomiast to, że Polska wspierała, wspiera i będzie wspierać także wojskowo, czy przede wszystkim wojskową Ukrainę, no to nie ulega żadnej wątpliwości. Co do wspólnej produkcji, wiemy, że Ukraina nie tylko dostaje od nas, prawda, w zasadzie bezwrotnej pomocy sprzęt wojskowy, ale także kupuje w polskim sektorze zbrojeniowym. I tutaj mamy wiele przykładów tego. Polska jest też jednym z tych państw, które no w wydajny sposób dokłada do tego Europejskiego Funduszu Pokoju, tak, czyli programu Unii Europejskiej przeznaczonego na rzecz zakupu broni dla Ukrainy. Więc to był jeden z najważniejszych wymiarów relacji polsko-ukraińskich, co jest naturalne w sytuacji trwającej inwazji rosyjskiej. I on z całą pewnością pozostanie. I tutaj znowu odwołam się do pesymistycznych perspektyw tego, co się może wydarzyć z tym nowym pakietem amerykańskiego wsparcia, bo gdyby się okazało, nie daj Boże, że go nie będzie, no to jesteśmy wtedy, my jako wschodnia flanka, my jako Europa, ale przede wszystkim Ukraina, no niezwykle trudnej sytuacji. Dość powiedzieć, że do tej pory od wybuchu wojny, czyli mamy prawie 2 lata, około 80% amunicji, którą Ukraińcy strzelają, to była amunicja z dostaw amerykańskich. Więc gdyby się okazało, że jej nie będzie, albo że ona będzie w znacznie mniejszym, na znacznie mniejszym poziomie, no to jest oczywiste, że problem na froncie dla strony ukraińskiej będzie ogromny.
Panie dyrektorze, ale ja bym chciał, żeby wyraźnie wybrzmiało, zwłaszcza, że bardzo często pojawia się to też w pytaniach naszych słuchaczy i naszych oglądających. Ta przekazywana pomoc militarna przez Polskę, to jest tak, że my ją przekazujemy za darmo, czy ona jest refundowana? Wspomniał Pan o tym Funduszu Unii Europejskiej. Czy my do tego dokładamy, czy my może na tym zarabiamy, albo nie ponosimy kosztów? Jaka jest rzeczywistość tej współpracy w zakresie militarnym?
To trzeba wobec tego to odpowiedź na to pytanie rozbić na 3 części, dlatego że z jednej strony mamy tak, dostawy bezzwrotne polskiego sprzętu na Ukrainę i to wiemy, że jak tylko się wojna rozpoczęła, ta pełnoskalowa, to bardzo szybko pojechały na Ukrainę polskie czołgi między innymi w liczbie sztuk ponad 300, więc to jest dwustronna, czyli polska pomoc, która jest pomocą bezzwrotną dla Ukrainy. Z drugiej strony mamy też taką pomoc, która idzie z polskich zasobów, ewentualnie z polskiej produkcji, która jest refinansowana potem przez Unię Europejską, tak? I to jest w ramach tego funduszu, Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju, o którym wcześniej wspominałem. I to jest jak gdyby ta druga kategoria dostaw. I jest wreszcie trzecia, to są komercyjne zakupy strony ukraińskiej w polskim sektorze zbrojeniowym. I gdybyśmy teraz chcieli powiedzieć, w jakich proporcjach się te trzy, prawda, kategorie pomocy, jakie rozłożyć, no to z całą pewnością ta pierwsza, czyli polska pomoc bezzwrotna, jest największa. Natomiast jak wyglądają zakupy, ile one dokładnie są warte, tego nie wiemy, bo to są rzeczy, które są niepubliczne.
Wracając do tej wizyty i do ustaleń, czekaliśmy na informację dotyczącą kwestii, jak będzie wyglądał import zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy i właściwie chyba tej odpowiedzi się nie doczekaliśmy. Czy Polska tak naprawdę chce dalszej blokady importu produktów rolnych z Ukrainy, czy jednak zgodzi się na to, żeby te produkty weszły na całkowicie swobodnie wchodziły na nasz rynek? Jakie są ustalenia? ustalenia w tej sprawie ze stroną ukraińską, mając świadomość, że przecież interesy tutaj mogą być całkowicie przeciwstawne.
To są nie tyle polsko-ukraińskie ustalenia, co raczej ustalenia między Polską a Brukselą, Komisją Europejską. Tak, strona ukraińska tutaj nie jest stroną negocjacji. Natomiast mamy deklarację ostatnich tygodni polskiego ministra rolnictwa o tym, że te cztery zakazane jeszcze w kwietniu ubiegłego roku produkty ukraińskie, między innymi pszenica i kukurydza, słonecznik i rzepak, że one na polski rynek nie trafią, tak? Że jak gdyby to embargo zostanie utrzymane. Z drugiej strony trwają też negocjacje polsko-unijne w temacie stworzenia jakiegoś mechanizmu, który miałby reagować w przypadku, gdyby się okazywało, że w tych poszczególnych kategoriach ukraiński eksport na polski rynek, czy nie tylko polski, a też rynek innych państw ościennych Unii Europejskiej, że on doprowadza do jakiegoś do zdestabilizowania cen. Prawda? Więc tutaj widać, że problem ma charakter obiektywny. Mimo w ostatnich kilku miesiącach żeśmy słyszeli, że to strona polska upolitycznia temat w związku z sytuacją przedwyborczą, co było kompletnym niezrozumieniem właśnie obiektywnej przyczyny problemu z ukraińskim zbożem i innymi produktami na rynkach Polski, Słowacji, Bułgarii, Węgier, Rumunii, czyli tych głównych pięciu krajów, które są najbliżej Ukrainy położone, ale też bym zwrócił uwagę na trochę szerszy kontekst tego problemu, mianowicie żadne z tych pięciu państw Europy Środkowej, o których wspomniałem, nie otworzył swojego rynku na te cztery kategorie ukraińskich produktów, to znaczy ich poziom wpływu na ceny w tych pięciu państwach jest na tyle duży, że te państwa sobie na to nie mogły pozwolić. Ale zarazem, to jest z kolei pozytywna wiadomość, Ukraińcy byli w stanie w ciągu ostatnich kilku tygodni, głównie późna jesień i zima, otworzyć sobie znowu kanał eksportowy przez Morze Czarne, zamknięty przez Rosjan w połowie lipca, co doprowadziło do tego, że ukraińskie zboże popłynęło w świat na inne rynki niż Europa Środkowa, no tradycyjną dla siebie trasą eksportu. To jest bardzo ważne wydarzenie, dlatego że jednym z celów tej wojny po stronie rosyjskiej jest wykrwawianie Ukrainy także gospodarczo. I temu służyło zamknięcie przez Rosję trasy przez Morze Czarne. Ukraińcy byli sobie w stanie ją otworzyć i znowu ukraiński eksport za grudzień przez Morze Czarne, jeśli chodzi o te główne kategorie eksportu rolno-spożywczego, no on się wręcz zrównał z poziomem do pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. Więc to sprawiło, że mamy mniej napięć między Kijowem a państwami takimi jak Polska, czy Słowacja, czy Rumunia, jeśli chodzi o obecność ukraińskiego zboża na tych rynkach.
Panie dyrektorze, dlaczego przeszkadzają nam ukraińskie produkty rolne, a nie przeszkadzają nam rosyjskie produkty rolne? Polska nie wprowadziła embarga na produkty rolne z Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska chwali się tym, że powróciła na swoją pozycję sprzed inwazji, jeśli chodzi o eksport zboża. Płynie zboże, produkty rolne przez Białoruś do Polski. Już nie wspomnę o innych krajach, które też prawdopodobnie tak naprawdę wwożą rosyjskie produkty rolne, a jeszcze z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że rosyjskie zboże nie do końca jest rosyjskie, tylko jest po prostu kradzionym przez Rosję zbożem na Ukrainie i ono może wpływać bez żadnego problemu do Unii Europejskiej.
Pytanie postawione przez pana redaktora jest pytaniem niezwykle celnym. To nie Polska czy jakikolwiek inny kraj odpowiada za wprowadzanie sankcji, to jest prerogatywa Komisji Europejskiej. Rzeczywiście to nam pokazuje, że mimo tego, że mamy już prawie dwa pełne lata inwazji rosyjskiej, to asortyment sankcyjny wobec Rosji nie został wykorzystany.
Nie słyszeliśmy tej odpowiedzi dotyczącej właśnie tego embarga europejskiego na produkty rolne, jeżeli pan dyrektor mógłby powrócić do tego tematu.
To jest bardzo dobre pytanie, bardzo celne pytanie, które pan redaktor postawił, też bardzo ważne, bo mamy pewną paradoksalną sytuację, że nie mamy, jest zakaz dla ukraińskiego zboża, jeśli chodzi o jego eksport na rynek tych pięciu państw Europy Środkowej, natomiast nie mamy embarga unijnego na rosyjskie zboże, prawda? Więc mamy tutaj do czynienia z pewną zadziwiającą sytuacją. Kwestia wprowadzenia sankcji nie jest kwestią na poziomie poszczególnych stolic państw unijnych, tylko to jest kwestia ogólnounijna, prawda? Więc to Komisja Europejska odpowiada za wprowadzenie embarga na produkty rosyjskie. To, że nie ma, że na rosyjskie produkty typu pszenica czy generalnie produkty rolne z Rosji nie zostało nałożone do tej pory embargo rosyjskie, no to wynika z pewnej decyzji po stronie Komisji Europejskiej, także państw członkowskich, które się boją się destabilizować, i szczególnie cenowej rynków cen na rynkach rolnych w Unii Europejskiej. I to jest na pewno jedna z tych rzeczy, które powinny zostać zmienione. Znaczy, jeśli my uważamy, że nasz asortyment sankcyjny wobec Rosji nie został wykorzystany, no to zróbmy to, prawda? Szczególnie, że znowu jest dziwną sytuacją, kiedy nie mamy ukraińskiego zboża w części krajów Unii Europejskiej, a mamy rosyjskie zboże w tychże krajach.
Zaskakujące jest też, że w tych protestach, które też są w Polsce, akurat ten wątek nie jest podnoszony, blokowane są towary z Ukrainy, ale z Rosji czemuś płyną. Ale wiem, że pan dyrektor niechętnie komentuje kwestie dotyczące polityki wewnętrznej, więc powróćmy do spraw polsko-ukraińskich. Pojawił się wątek historyczny w wystąpieniach oficjalnych premiera Tuska i liderów państwa ukraińskiego, ale nasi słuchacze często podkreślają, że w sposób niewystarczający nie padła jednoznaczna deklaracja dotycząca kwestii ekshumacji, nie ma takiej jednoznacznej deklaracji historycznej w relacjach polsko-ukraińskich.
To jeśli pan redaktor pozwoli, to ja jednak wrócę do tego poprzedniego pytania i jednak odpowiem na to nie postawione wprost pytanie o polskie protesty, bo to jest bardzo ważny kontekst dla relacji polsko-ukraińskich. Krótko. Proszę zwrócić uwagę, że od kilku tygodni trwają protesty między innymi rolników niemieckich, francuskich. Te polskie, które rozpoczęły się w zeszłym tygodniu, one się wpisują w ten ogólnoeuropejski trend, który wynika po pierwsze ze znaczącego wzrostu kosztów działania tych gospodarstw rolnych, tak? Koszty nawozów, koszty paliw, koszty związane z Europejskim Zielonym Ładem, ale też w polskim przypadku w znacznie większym stopniu niż niemieckim czy francuskim, także z obecności ukraińskich produktów na rynku polskim. Więc ja postrzegam protesty polskich rolników jako trend generalnie ogólnoeuropejski, gdzie kwestie związane z Ukrainą są tylko częścią problemu, prawda? Więc należy to postrzegać w znacznie szerszym spektrum. To drugie pytanie pana redaktora, ono jest niezwykle ważne, dlatego że mamy do czynienia z nierozwiązanym problemem racji problemem historycznym, tego, że oba kraje inaczej patrzą na różne sprawy z przeszłości polsko-ukraińskiej. Myślę, że to, co boli stronę polską, no to jest utrzymujące się, w kwietniu będzie 7 lat, embargo na poszukiwania ekshumacji, które jest dla nas niezrozumiałe. I ja przyznaję, że jak dziennikarze polscy, czy nie tylko polscy, zadają mi pytanie, żebym wytłumaczył, dlaczego strona ukraińska utrzymuje już tak długo to embargo, żebym wytłumaczył, na czym polega przyczyna tego, no to ja mam z tym pewien problem, dlatego że ja uważam tego typu działania strony ukraińskiej za delikatnie mówiąc nieetyczne. Rozumiemy, że mamy spektrum problemów dwustronnych, prawda, gdzie kwestie historyczne są jednym z nich, natomiast no, zakazywanie Polsce poszukiwania szczątków, a potem ich ekshumacji szczątków, i to nie tylko tych ofiar Wołynia, prawda, ale też wojny polsko-bolszewickiej, jak gdyby całego spektrum konfliktów, które miały miejsce września 1939 roku, które miały miejsce na terytorium Ukrainy, no jest działaniem, które jest niezrozumiałe, i mam też wrażenie, że dla części strony ukraińskiej również, tak jak rozmawiam z różnymi ekspertami ukraińskimi, to dla nich, oni też tego nie rozumieją, skąd tego typu działanie strony Kijowa. Więc to jest sprawa, która póki co jest niezałatwiona. Miejmy nadzieję, że strona ukraińska wreszcie wykona oczekiwane przez nas, czy podejmie oczekiwane przez nas decyzje, dlatego że to jest jeden z tych spraw, no, która kładzie się cieniem na relacje polsko-ukraińskie, i dopóty kwestia, nawet nie mówię o kwestii tego, żebyśmy wspólnie patrzyli na to, co się wydarzyło na Wołyniu, prawda, w 1943 roku, bo do tego droga daleka, ale wydaje mi się, że decyzja Kijowa o zniesieniu zakazu dla poszukiwań ekshumacji jest czymś, co nie wymaga, to nie jest jakieś wielkie ustępstwo po stronie ukraińskiej. No i miejmy nadzieję, że to się wydarzy jeszcze przed 7. rocznicą wprowadzenia przez Kijów tego nieszczęsnego zakazu.
Może łatwiej by było nam rozmawiać z Ukraińcami, gdybyśmy wreszcie podpisali ten traktat polsko-ukraiński, o którym przez ostatnie 2 lata dosyć często się mówiło, i nagle temat przycichł. Poprzednia ekipa rządząca nie dopięła do tego. Co się stało z tym traktatem? Będzie w ogóle nowy traktat polsko-ukraiński?
Miejmy nadzieję, że będzie. Mam wrażenie, że jest taka potrzeba. Od podpisania pierwszego minęło już 30 lat, czy ponad 30 lat. Więc mamy inną Ukrainę, mamy inną Polskę, mamy inne relacje polsko-ukraińskie dzisiaj. To też mogłoby, taki nowy traktat mógłby też podkreślić wagę relacji dwustronnych, która znowu, my się zwykle skupiamy także w przekazie medialnym na kłopotach, na różnego rodzaju problemach w relacjach dwustronnych, ale też trzeba pamiętać o tym wszystkim, co jest dzisiaj między Polską a Ukrainą łączące nas, prawda? Co było, jest i pozostanie niezmienne, tak? Kwestia zagrożenia ze strony Rosji, kwestia bezpieczeństwa, kwestia pewnego euroatlantycyzmu po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej, więc to się nie zmieni. Prace nad traktatem, one się rozpoczęły jeszcze w 2022 roku i one faktycznie nie zostały zakończone. Wiem, że draft tego przygotowanego traktatu, on został przygotowany po stronie polskiej. Gdzieś tam miały zacząć się konsultacje z stroną ukraińską. Wydaje mi się, że to wymaga nowego podejścia, natomiast trzeba też pamiętać, że to się szybko nie wydarzy. Znaczy negocjacje tak daleko idących, bazowych dokumentów, one zajmują czas. Natomiast myślę, że takim dobrym pomysłem było powołanie grupy roboczej polsko-ukraińskiej, odpowiedzialnej za przygotowanie projektu takiego traktatu. No i oczywiście potem mielibyśmy też drogę związaną z negocjowaniem szczegółów, ale też potem pewnie ratyfikacją. Wydaje mi się, że sytuacja dzisiaj jest na tyle dojrzała po obu stronach granicy, że jesteśmy gotowi do takiego traktatu.
Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, jest Państwa i moim gościem. Tylko powiem, panie dyrektorze, że podobne pytania miałem okazję zadać ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Odpowiadał na podobne pytania Wasyl Zwarycz. Niedługo Państwo będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć tę rozmowę. Z panem dyrektorem się pożegnamy, bo przedłużyłem czas zapowiedziany na naszą rozmowę. Także bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.